Dzięki, Jacku. Zachęcam, żeby zająć też miejsca bliżej, jeśli chcecie, bo są miejsca. Zachęcam, żeby otworzyć okna. Staliśmy długo, śpiewaliśmy, natleniliśmy się. Nie chciałbym, żebyśmy teraz się pospali, bo będą ważne rzeczy. Także otwórzmy okna, żeby trochę to się przewietrzyło, abyśmy też nie gubili takiej koncentracji o tym, o czym będzie dzisiaj mówione. I to jest zawsze stres. Wiecie, te kilkanaście centymetrów tutaj do góry robi naprawdę różnicę. Stanąć przed wami, powiedzieć coś jeszcze i powiedzieć, żeby to jeszcze miało sens. Ale dzisiaj, kiedy Jacek zaczął... Ucieszyłem się, kiedy zaczął mówić o 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, później wspominał o tym, co jest w 25, mówię, no normalnie, no ukradł mi kazanie. No chcę, chyba miał dzisiaj zamiast mnie tutaj stać i mówić, także cieszę się i nabrałem takiej pewności, że Duch Święty działa, że mówi do Kościoła. To dzisiejsze kazanie, kilka dni temu usiadłem przed komputerem, przy biurku i to jest zawsze dylemat, wiecie, zawsze co powiedzieć, o czym mówić. Czy to są jakieś bieżące sprawy, coś się dzieje, czy należałoby jakieś pocieszenie dla Kościoła. No i zacząłem się zastanawiać i usiadłem i zmówiłem krótką modlitwę. Mówię, Boże, proszę Cię o pomoc. Co ma być tematem tego kazania? I skończyłem raptem się modlić i dalej siedzę przed komputerem, przed klawiaturą, ale obok mnie leży książka. Leży książka, którą... Całkiem niedawno mój syn Gustaw dostał na urodziny. Te urodziny obchodziliśmy w maju, więc to dosłownie raptem kilka dni temu. I ja tą książkę pożyczyłem od niego, bo mnie bardzo zaciekawiła. Nie była to żadna chrześcijańska książka, a książka była o takich survivalowych trikach, czyli co zrobić ze spinacza na wyjeździe, albo do czego może się gumka do włosów przydać, co można z niej zrobić. I tytuł tej książki to... Taki bardzo pomyślałem właśnie, że fajny jest. Jak tylko na niego spojrzałem, to mówię, o tym musimy dzisiaj powiedzieć. Jacek już trochę zaczął o tym mówić i dojdziemy do tego, ale tytuł książki to Przygotowani na wszystko. I dzisiaj będziemy zadawać sobie to pytanie, czy my jesteśmy przygotowani na wszystko, czy jesteśmy przygotowani na to, co przed nami, czy jesteśmy przygotowani na te czasy, które nadchodzą. I też będziemy próbować, znaczy ja będę was próbował, starał się odpowiedzieć i wy też sami sobie wewnętrznie, mam nadzieję, że jakąś taką refleksję będzie mieć wszyscy, czy w ogóle przygotowujemy się, a może już się przygotowaliśmy, a jak nie, to czy należałoby się przygotować. I bez wątpienia to w modlitwach słyszeliśmy, zaczynamy, czy żyjemy, już takie określenia padają, w trudnych czasach. Te czasy nie są najlepsze, a perspektywa też nie jest jakaś pozytywna. Raczej wydaje się, że te czasy będą gorsze niż lepsze. Przez ostatnie 15-20 lat ludziom w Polsce żyło się bardzo dobrze i to się nagle zmienia. I nie widzimy sytuacji, czy nie widzimy takiej perspektywy, że to jest krótkotrwała zmiana, a raczej długotrwała. I są te symptomy jasne, tak? Z czasem spotykamy się, trochę ponarzekamy, że ta inflacja do góry, że ceny rosną, że wszystko drożeje. Dodatkowo niepokoje, które widzimy za naszą wschodnią granicą, toczy się wojna. Niektórzy zastanawiają się, czy ta wojna przyjdzie do nas, czy należałoby już uciekać, czy nie. Wyrabiamy sobie paszporty, żeby w razie czego uciekać do Stanów, czy nie wiem, do Wielkiej Brytanii. Chcemy być gotowi, przygotowujemy się, ale bez wątpienia wydaje się, że te czasy są i będą trudne. I Misza, jeśli mówię za szybko, to machnij mi wolniej. Okej, widzisz, nakręciłem się, napędziłem, ale więc wydaje się, że te czasy będą trudne. I zawsze wydaje mi się, że staramy się, czy większość z nas stara się jakoś planować tą przyszłość, jakoś ją zabezpieczać. Myślimy trochę o przyszłości, o naszych dzieciach, o tym, co będzie z nami. Odkładamy jakieś pieniądze na jakieś cele w przyszłości, które chcemy realizować. Niektóre rzeczy musimy zabezpieczyć, nawet czy tego chcemy, czy nie. Każdy z nas wykupuje polisę OC, jeśli tylko mamy samochód, tak? To już na wszelki wypadek. Gdyby był wypadek, no to mamy ubezpieczenie wykupione. Ale też ubezpieczenie, kiedy wyjeżdżamy na wakacje, wielu z nas również wykupuje to ubezpieczenie w razie, gdyby coś się wydarzyło, czy ubezpieczenie na zdrowie. Więc jakoś tą przyszłość planujemy, staramy się zabezpieczyć i swoją, i swoich najbliższych. Zapisałem sobie też inne tutaj środki do zabezpieczenia, kupujemy akcje, obligacje, różne inne takie rzeczy, czy zbieramy złoto. Niektórzy mówią, że jak przyjdzie wojna, dobrze jest mieć złoto. Za pieniądze może już wielu rzeczy nie kupimy, ale za złoto na pewno coś tam kupimy, jakiś chleb, czy żebyśmy mogli przeżyć. I wszystko to po to robimy, by spokojnie spać i mieć spokojną głowę i nie martwić się o to, co przyniesie przyszłość. I Słowo Boże mówi, że planowanie jest dobre. Tutaj taki jeden fragment, może nie taki oczywisty, lub jak dłużej się nad tym zastanowić, lub wziąć dłuższy fragment, to nie tylko o tym on jest, ale Pan Jezus w Ewangelii Łukasza w 14 rozdziale, 28 wersecie, Ewangelia Łukasza 14, 28, czytamy: Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? Jest to jakieś planowanie, jakieś zastanawianie się o przyszłości. I ten fragment nie tylko mówi o tym, on ma głębszy sens, ale ten głębszy sens będziemy odkrywać dopiero później, w trakcie drugiej części tego kazania. Ale zarówno ten fragment, jak i inne fragmenty Biblii mówią, że dobrze jest różne rzeczy planować, dobrze spracować, dużo w przypowieściach można poczytać takich pozytywnych wersetów. Więc wydaje się, że te czasy nadchodzą trudne. Może te czasy nawet będą czasami ostatecznymi. Niektórzy chrześcijanie mówią, że to jesteśmy u przedsionka czy u progów czasów ostatecznych. I Biblia przepowiada wiele wydarzeń, jakie w tym czasie występią, wiele symptomów i możemy o tym czytać. I powinniśmy patrzeć na Słowo Boże, co Słowo Boże mówi o czasach ostatecznych, o tych wydarzeniach, które mają nastąpić i weryfikować rzeczywistość, czy jesteśmy w tej rzeczywistości czasów ostatecznych, czy nie. I w Ewangelii Łukasza, 21 rozdział, 11 werset, to też ten werset znamy, podaje kilka naturalnych znaków, które pojawią się przed powtórnym przyjściem Jezusa. I tam czytamy takie słowa. I będą wielkie trzęsienia ziemi, i miejscami zarazy, i głód, i straszne widoki, i znaki ogromne z nieba. I osobiście uważam, że może nie wszystkie katastrofy czy to kataklizmy należałoby interpretować jako znak czasów ostatecznych, bo jakbyśmy się cofnęli w historii, no to były też kataklizmy, jak na przykład erupcje wulkanów, które niszczyły całe miasta czy w części cywilizacji, to na pewno nagromadzenie takich wydarzeń czy tych zjawisk naturalnych na pewno powinno dać nam taki sygnał ostrzegawczy, że albo się zbliżamy właśnie do tych czasów ostatecznych, albo jesteśmy u ich progu. Dlatego, że może być to początkiem tego, co Jezus powiedział, a Jezus mówił o bólach porodowych, tak? Także z Ewangelii Mateusza znamy te fragmenty. I czasy ostateczne przyniosą wiele, wiele negatywnych wydarzeń. I tutaj jeśli chodzi o te symptomy, czy o te konsekwencje pojawienia się tych czasów ostatecznych, to między innymi jest to, że wielu ludzi podąży za fałszywymi nauczycielami. Niemoralność, zresztą która już dziś panuje w społeczeństwie, osiągnie jeszcze większy poziom i będziemy mogli wtedy powiedzieć, że to, co Paweł napisał w liście do Tymoteusza, wypełnia się. A Paweł napisał, że ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. To jest drugi list do Tymoteusza 3,13. Czyli będziemy widzieć zepsucie społeczeństwa, to zepsucie będzie narastało, a ludzie, którzy, można powiedzieć, że byli dobrzy, też będą dali się wciągać w to i też będą postępować niegodnie. Ale tak dla przeciwwagi, te czasy ostateczne przyniosą nie tylko złe rzeczy, przyniosą też bardzo dobre rzeczy, bo Księga Joela przepowiada, że będzie to czas wylania Ducha Świętego i niesamowite rzeczy będą się dziać i będą proroctwa i sny prorocze i cuda, także będą też dobre rzeczy. Czy żyjemy w czasach ostatecznych? Myślę, że nie musimy sobie na to pytanie dzisiaj odpowiadać, bo nie jest to podstawą, nie jest to tym clue dzisiejszego rozważania. Nikt nie wie, kiedy Jezus powróci, ale może nastąpić to w każdej chwili. I to jest pewne. I to dzisiaj powinno nam zapaść w głowę, że nie wiemy kiedy, ale może nastąpić w każdej chwili. I Bóg wtedy rozprawi się z grzechem i albo dzięki swojej łasce, albo wylewając swój grzech. Jak mówi Ewangelia Jana 3,36, czytam takie słowa. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Tu nie ma jakiejś innej drogi. Jest albo żywot wieczny, albo gniew Boży. I tak jak dzisiaj tu stoimy, siedzimy, słuchamy tego, co jest w Słowie Bożym napisane, to będziemy albo w tej jednej grupie, albo w tej drugiej. Tu nie ma jakiejś, tu nie da się stanąć po środku. Także powinniśmy mieć to też z tyłu głowy, że ci, którzy nie przyjmą Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, pozostaną pod wpływem gniewu Pana. To pewnik na dzisiaj, jeśli chodzi o czasy ostateczne. Pan Jezus przyjdzie i wolniej mówić, dobrze. Pan Jezus przyjdzie i zostaną ludzie podzieleni na dwie grupy. I jeszcze wrócę na chwilę do czasów, w których żyjemy. Wydaje nam się, że te czasy są wyjątkowe. Że takie rzeczy nie działy się wcześniej, że to, co nas dotyka, może było mniej spotykane. I wiele osób o tym rozmawia, że są to czasy wyjątkowe. Ale czy na pewno? I tutaj użyję, tutaj też chciałem podziękować grupie apologetycznej, która prężnie działa i zachęcić was do tego, aby być na tej grupie apologetycznej, bo tam są dobre rzeczy, wartościowe. I Łukasz kiedyś podesłał na takiego messengera informację i tam jak ktoś na YouTubie obejrzał film, to była wypowiedź C.S. Lewisa. I ja tą wypowiedź dzisiaj chciałbym nie tyle przytoczyć całą, co trochę o niej opowiedzieć. I C.S. Lewis pod koniec lat 40., to był 48 czy 49 rok, napisał taki esej. Ludzie tam podnieśli, może wrzawę, ale bardzo głośno mówiono o tym, że powstała broń, która może zniszczyć całą ludzkość. Była mowa o bombie atomowej oczywiście. I ludzie zaczęli się zastanawiać, czy to koniec świata będzie, czy to jest broń, która rzeczywiście wszystkich nas zniszczy. I C.S. Lewis powiedział, w ogóle zwracał uwagę na fakt ówczesnie żyjącym ludziom i myślę, że dobrze sobie przypomnieć też to dzisiaj, że wyolbrzymianie wyjątkowości sytuacji czy czasów, w jakich żyjemy, nie jest właściwą drogą. Skupianie się na tym, że te czasy nasze są wyjątkowe, to nie jest właściwa droga. Przecież ludzie toczą wojny od zarania dziejów. Od kiedy pamiętamy, to wojny są toczone. W piątek na spotkaniu modlitewnym rozmawialiśmy chwilę o Asyryjczykach, jak oni byli okrutni. Jak ktoś cofnie się i poczyta, to jest między 10 a 7 wiekiem przed Chrystusem. To jest jeszcze długo, długo przed naszymi czasami. A działy się tak straszne rzeczy. Oni byli tak okrutni, swoim ofiarom wyłupywali oczy, odcinali kończyny, odcinali nosy. No straszne, straszne rzeczy robili. I moglibyśmy powiedzieć, że ówcześnie dorównują ówcześnie żyjącym ludziom. Tu się nic nie zmieniło. Kryzysy finansowe. Stoimy u progu jakiegoś kryzysu finansowego. Wszyscy wierzą, że będzie jakiś kryzys. Ceny polecą w dół, kredyty idą do góry. W 29 roku w Stanach Zjednoczonych wybuchł tak olbrzymi kryzys na giełdzie, że dotknął cały świat. Nie Stany Zjednoczone, tylko dotknął cały świat. Nagle 30% osób, co trzecia osoba, tak jakbyśmy policzyli, nie miała pracy, straciła pracę. O połowę zmniejszyła się produkcja całego świata, również w Polsce. Nagle połowa tych dóbr przestała być produkowana. Niesamowity kryzys, który trwał przez kilka lat, przez 4 lata przynajmniej, i dotknął cały świat. Także i kryzysy, i wojny, i trudne czasy były już wcześniej. C.S. Lewis zwraca uwagę na to, że bez względu jak nieprzewidywalne wydarzenia czekają nas w przyszłości, to pewne jest jedno. Że zarówno my, jak i nasi bliscy, wszyscy jesteśmy skazani na co? Na śmierć. To jest pewnik. Nie ma innej drogi. Czy jutro, czy pojutrze, czy za rok. I możemy się złościć na to, możemy się denerwować, ale nic z tym nie zrobimy. To jest pewnik. Bez względu na wydarzenia, bez względu na czasy, w jakich żyjemy, bez względu na kurs dolara, to jest pewne, że czeka nas ten z wszystkich ten sam koniec. Jednych wcześniej, innych później i możemy tutaj mówić o jakiejś sprawiedliwości bądź niesprawiedliwości, ale tak właśnie będzie. I tymi wydarzeniami, tych wydarzeń rzeczywiście ostatnio jest dużo. Najpierw pandemia. Myślę, że wielu z nas ma wśród znajomych, czy nawet wśród bliskich ludzi, którzy odeszli z tego świata, ponieważ zabrała ich choroba. Teraz wojna, która nie wiemy, czy ona się rozprzestrzeni, czy przyjdzie też do Polski i znowu ludzie będą ginąć i umierać. Pytanie, jakie sobie powinniśmy zadać, to czy te trudne czasy, w jakich nam przyszło żyć, w ogóle nas kierują na jakieś nowe drogi, na jakieś nowe myślenie, czy skłaniają nas do jakiejś nowej refleksji. I myślę, że tą refleksją powinno być, czy my rzeczywiście jesteśmy przygotowani na to, co nieuchronne. Nie na kryzys, nie na wojnę. I George Orwell powiedział takie słowa, że ważniejsze od przetrwania jest zachowanie swojego człowieczeństwa. I tu pozwolę sobie na parafrazę tych słów i bym powiedział dzisiaj bardziej, że ważniejsze od przetrwania jest zachowanie swojego zbawienia. W tej perspektywie ostatecznej, w tym finalnym rozrachunku, to tak naprawdę tylko to ma znaczenie i to się dzisiaj liczy. Czy ktoś jest zbawiony, czy nie. Czy tak jak wcześniej czytaliśmy, czy czeka go wieczne potępienie, czy czeka go czas z jego Zbawicielem. I dobra nowina jest taka, że nie jest za późno. Bóg naprawdę jest dobry i jest jeszcze czas na to, aby wybrać życie wieczne, aby poczynić jedyne właściwe przygotowanie. I to jedyne właściwe przygotowanie przyniesie wieczny zysk. I tutaj wracając do tego fragmentu, o którym wcześniej mówiłem z Ewangelii Łukasza, 14:28. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? Czy my nie powinniśmy dzisiaj przeliczyć kosztów na nowo, ale w zupełnie innej skali, zupełnie innych wartości użyć do tego przeliczenia? Jest to fragment wypowiedzi Jezusa, w którym Jezus mówi, że uczniostwo i pójście za nim ma swoją cenę, ma swój koszt. Dlatego ważna jest nie tylko taka analiza materialna, ale też analiza, taka duchowa analiza i kalkulacja kosztów. I w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, o którym dzisiaj Jacek zaczął, powiem wam, że niesamowicie się ucieszyłem i nabrałem takiej pewności, kiedy Jacek tym fragmentem zaczął, chyba 44 werset, już teraz nie pamiętam dokładnie, ale w Ewangelii Mateusza czytamy, jak uczniowie Jezusa dopytują, jaki będzie znak jego powtórnego przyjścia, jakie będą znaki końca czasów. I czy my różnimy się od uczniów Jezusa aż tak bardzo? Zastanawiamy się, czy to już są czasy końca, czy to jeszcze nie są, czy ile wypełniło się proroctw, czy jesteśmy już w czasach, czy u progu. I czytamy długie przemówienie Jezusa w tym 24 rozdziale. I Jezus tam mówi dużo o końcach czasów, o tych czasach ostatecznych. Mówi o swoim powrocie, o powrocie widzialnym dla wszystkich na całym świecie. I też mówi o tym, co nastąpi później, że nastąpi właśnie ten podział na tych, którzy wejdą do królestwa i na tych, którzy nie wejdą. Wzywa uczniów do czujności i opowiada trzy przypowieści pod rząd. To jest przypowieść. Najpierw mówi bardzo długo o czasach ostatecznych. Mówi, co się będzie działo, jakie złe rzeczy, co będą ludzie złego robili. No, opis jest naprawdę soczysty i długo tam, dużo tam jest takich wyliczeń. Warto do tego wrócić, 24 rozdział. I po tym całym niepokoju, po tym wszystkim, Jezus opowiada trzy przypowieści. Pierwsza o wiernym, niewiernym słudze. Druga o 10 pannach. I trzecia o talentach. Nie? I dzisiaj będziemy mówić tylko trochę o tej drugiej, o 10 pannach, o których Jacek też napomknął. Ale na zakończenie tych trzech przypowieści Jezus mówi raz jeszcze o sądzie. Mówi o czasach ostatecznych, potem daje przypowieści, jeszcze raz to powtarzam, ale warto. I później mówi o sądzie, który będzie miał miejsce kiedy Syn Człowieczy wróci i wyjaśnia też, na jakiej podstawie zostanie człowiek osądzony. I pytanie uczniów nadal pozostaje bez odpowiedzi. Dwa rozdziały dalej, uczniowie dalej zostają bez odpowiedzi. W ogóle Jezus pytają, kiedy, co, jak, i oni dalej nie wiedzą. Jednak kiedy przyjrzymy się dokładnie, to Jezus zwraca uwagę na coś zupełnie innego. W tym przemówieniu, w tym, zarówno w 24, jak i 25 rozdział, Jezus odpowiada im, że ważniejszym jest pytaniem, jak odpowiednio przygotować się na to przyjście. Nie kiedy Jezus przyjdzie, ale jak się na nie przygotować. Bo to, że przyjdzie, to jest pewne. To, że umrzemy, to jest pewne. Ale czy jest pewne, że my jesteśmy właściwie przygotowani na to przyjście? Czy my właściwie jesteśmy przygotowani na koniec swoich dni tutaj na ziemi? Co jest pewne? I na to pytanie, jak właściwie się przygotować? Jezus odpowiada w serii tych trzech przypowieści. Wszystkie te przypowieści mają wspólny, przewodni temat. Jest to oczekiwanie Pana i wyjaśnia nam, jak odpowiednio się przygotować, aby móc wejść do Królestwa. Co zrobić? I podkreślony w tych trzech przypowieściach też jest fakt, że będą tacy, którzy z własnej winy zostaną wykluczeni. Pamiętacie o talentach? Pamiętacie człowieka, który miał talent, zakopał i został mu ten odebrany. Panny, też do tego zaraz będziemy, nie wszystkie weszły na tą ucztę. Czyli będą tacy, którzy z własnej winy zostaną wykluczeni i nie wejdą do Królestwa Bożego. I bardzo mocno akcentowany jest również fakt, że jest to zupełnie niespodziewany powrót. Niespodziewany. Pewnie będą jakieś symptomy, ale myślę, że większość z nas będzie zaskoczona. I przejdziemy na chwilę do przypowieści o 10 pannach. Nie będziemy omawiać wszystkich trzech, ale przyjrzymy się tej przypowieści i chwilę nad nią się zastanowimy. Przeczytam ją, żeby nam ją przypomnieć, bo może nie wszyscy pamiętamy. To jest 25 rozdział, od pierwszego wersetu do 13 w Ewangelii Mateusza. I czytamy tam takie słowa. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. A 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały ze sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk. Oto oblubieniec wyjdzie na spotkanie. Wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych, użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre, o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny mówiąc, panie, panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając rzekł, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Pan Jezus kończy tą przypowieść znowu takim zapewnieniem, że nie wiemy i w sumie chyba nie powinniśmy nad tym się aż tak bardzo martwić, jeśli te przygotowania będziemy właściwie czynić. Co widzimy w tej przypowieści? Na pewno z tekstu wynika, że połowa tych panien to mądre panny, druga połowa to głupie panny. Myślę, tak samo będzie z ludźmi. Część wejdzie do królestwa, część nie. Ci głupi nie wejdą, a ci mądrzy wejdą. I jeśli chodzi o przypowieść o dwóch budowniczych, tam też znajdziemy takie porównanie głupi, mądry i tym mądrym jest ten budujący na fundamencie, którym jest Jezus. Znowu możemy wrócić do fragmentów, że zbawienie i droga do Królestwa Ojca jest tylko przez bramę, którą jest Jezus Chrystus. Nie ma żadnej innej drogi. Dlatego tam była mowa, że ten budowniczy jest mądry. Bycie mądrym czy głupim decyduje o tym, czy ktoś wejdzie do Królestwa Niebios. W przypowieści Pan Młody jest spóźniony. Powód spóźnienia nie jest podany. Czy to jest ważne? Czy to jest ważne, czy Pan Jezus przyjdzie jutro, czy za 50 lat? Czy musimy się dyskutować i spierać na temat tego, czy to rzeczywiście jeszcze 20 lat, 10, 15, czy 30, czy 50? Nie. Tu Pan Jezus w ogóle nie mówi, jaki jest powód spóźnienia. Po prostu jest spóźniony. Ważne jest, że trzeba być przygotowanym, bez względu na to, czy Pan Jezus będzie o czasie, czy spóźniony, czy w jakimkolwiek czasie. I w przypowieści o dobrym i złym słudze, która jest pierwszą przypowieścią z tych trzech, też jest mowa o spóźnieniu. Tak samo w tej kolejnej przypowieści, o talentach. Też jest mowa, że tam późno powraca ten zarządca. Kilkukrotnie Jezus też podkreśla i powtarza, że nie jest znany dzień ani godzina, kiedy wróci. I potem jest powiedziane, dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie. Jezus to mówi do uczniów. Przyjdzie, o której się nie spodziewacie. I panny bez oleju, bo można by też tak pomyśleć, że chodzi o niewierzących. No ale panny bez oleju, co one robiły? One oczekiwały przyjścia oblubieńca. Prawda? To nie byli niewierzący. Ja myślę, że niewierzący nie czekają, aż przyjdzie Pan Jezus powtórnie, żeby tu królować. Jeśli znacie jakiegoś niewierzącego, który czeka na przyjście Pana Jezusa, to powiedzcie, dajcie znać. Więc to nie są niewierzący. Głupie panny nie były odpowiednio przygotowane na jego przyjście. I to dokładnie jest problem mający straszne skutki. Pan młody nie chce ich wpuścić na wesele. Okazuje się, że samo oczekiwanie nie wystarczy. To, że czekamy, okej, to może nie wystarczyć. Sam fakt, że panny zasnęły, również nie jest problemem. Zobaczcie, że i mądre, i głupie zasypiają. Jedne wchodzą na wesele, drugie nie. Istotne jest, że głupie panny nie były przygotowane, a mądre były przygotowane doskonale na ewentualność przyjścia Pana Jezusa. Jak się przygotować? Bo to myślę, że to jest kluczowe pytanie, jak się przygotować? I pytanie, które przypowieść kieruje do nas, jest następujące. Czy jesteś przygotowany na przyjście Pana? Jeśli przyjdzie jutro i nawet jeśli wtedy, jeśli jego przyjście będzie się odciągało, to czy jesteś gotowy na to, aby trwać dłużej niż się spodziewaliśmy? Głupie panny nie miały oleju i z tekstu wiemy, że można było się spodziewać, że przybycie Pana młodego może się opóźnić. Jak się wczytamy, to tam jest, że można było się tego spodziewać, że Pan Jezus nie przyjdzie o czasie, że będzie spóźniony. Panny głupie nie zaopatrzyły się w olej, więc można by jej zarzucić co? Brak wizji, brak planowania, no niegospodarność, no nie przewidziały tego. Przede wszystkim jakąś niedbałość. I tutaj nie chodzi o dobre uczynki, bo w Biblii czytamy, że dobre uczynki nie decydują o tym, czy człowiek jest zbawiony, czy nie. Dobre uczynki są konsekwencją, są takim efektem ubocznym człowieka, który idzie za Panem Jezusem, który zdecydował się pójść za Panem Jezusem. Więc to nie uczynki decydują, czy ktoś wchodzi do królestwa, czy nie. Chodzi o bycie gotowym. Co to znaczy? Co znaczy o tym czuwaniu w tej gotowości? I to w samej tej przypowieści nie jest wyjaśnione. Ale w przypowieści o dobrym słudze i w przypowieści o talentach, zaraz później, wyjaśnione jest, czym jest to czuwanie, czym jest oczekiwanie w gotowości, co znaczy być przygotowanym na przyjście. I oznacza ono pracę nie w formie zbierania dobrych uczynków, bo nie da się nazbierać uczynków i potem powiedzieć, Panie Jezu, ja to nazbierałem, mam kwity, zrobiłem to, to, to i to i wchodzę. To nie o to chodzi. Chodzi przy tym raczej o wierność wobec naszego Pana, co oznacza, że wykonujemy uczciwie, solidnie zadania, które On nam powierzył. A w praktyce oznacza to, że życie chrześcijańskie, że prowadzimy życie chrześcijańskie, które jest zgodne ze Słowem Bożym. Zwyczajnie. Że znamy Słowo Boże i nasze życie jest z Nim zgodne. I o każdym czasie. Czy są dobre czasy, czy są złe czasy. Czy jest czas pokoju, czy wojny. To oczekiwanie to jest bycie w gotowości, czyli wykonywanie wszystkiego tego, do czego nas Bóg powołał. A wielu z nas otrzymało swoje powołanie. A też jesteśmy powołani do życia w czystości i świętości. O czym Michał Piekarniak wielokrotnie mówi, że Pan Jezus przyjdzie, ale po święty Kościół. Oddzielony od tego świata. Więc jeśli znamy Słowo Boże, to czy rzeczywiście ono jest prawdziwe w naszym życiu? Czy jestem gotowy na przyjście naszego Pana, gdyby wrócił dzisiaj? Czy możemy zweryfikować i te przygotowania poczyniliśmy właściwe? I zakończenie przypowieści, może dla nas nie, bo my ją znamy, ale generalnie to zakończenie dla słuchaczy w tamtym okresie na Bliskim Wschodzie, ono jest szokujące, ono jest zaskakujące. Patrząc po gościnności, jaka panuje na Bliskim Wschodzie, to jest nie do pomyślenia, że Pan Młody nie wpuszcza tych gości. Że Pan Młody mówi, że nie zna tych gości. Przecież Pan Młody dobrze znał tych gości, wiedział, kim oni są. Wiedział, kto był zaproszony na ucztę weselną, a jednak ci ludzie nie wchodzą. Ten fakt jest niespodziewany i szokujący, że jednak ci, co byli zaproszeni, nie weszli. I w tych słowach odkrywamy prawdę o czasach ostatecznych, o których przypowieść mówi: nadejdzie czas, kiedy drzwi się zamkną. Nadejdzie czas, kiedy będzie za późno i już nie będzie możliwości, by się nawrócić. Jezus o tym wielokrotnie wspominał. I Pan Młody mówi do spóźnionych panien: nie znam was, co w kontekście tym takim narracyjnym jest zdumiewające właśnie, bo on znał, ale jednak one nie wchodzą. W tym dniu, o którym nikt nie wie, kiedy przyjdzie, nastąpi podział na zbawionych i niezbawionych i będzie to nieodwołalne. Wtedy okaże się, kto stoi po stronie Chrystusa, a kto nie. Wtedy okaże się, kogo Chrystus zna, a kogo nie. Wtedy okaże się, kto przygotował się na jego przyjście, a kto nie. Amen. Pozwolę sobie jeszcze tu chwilę postać i zakończyć dzisiejsze nabożeństwo, ponieważ Jacek dzisiaj jest też, pełni dwie funkcje, prowadzi też szkółkę. Także nie musimy się rozchodzić. Możemy mieć czas rozmów, kawy, herbaty. Mamy jeszcze wczesną porę. Także zachęcam was na pewno do przemyślenia tego, o czym dzisiaj mówiłem, bo naprawdę warto weryfikować swoje życie i podążać za Jezusem i żyć zgodnie z tym, co Biblia mówi, bez względu na to, jakie mamy czasy, czy dobre, czy trudne.